usługę pójdzie do prywatnego sektora. To taka frustracyjna właśnie prywatyzacja.
A klasa niższa umrze?
Klasa niższa jest najbardziej pokrzywdzona w tym miejscu i myślę, że bardzo dobrym jakby tropem jest pomyślenie o tym całościowo. Dlatego, że my zawsze myślimy sektorowo, tylko i wyłącznie o opiece zdrowotnej. Ale jeśli pomyślimy o tym, że Polacy nie chcą dłużej pracować, bo po prostu są schorowani, to jakby takie szersze spojrzenie daje nam szansę na to, żeby uchwycić, ile tracimy, oszczędzając w jednym sektorze i w jednym miejscu.
Joanna Mucha zapowiedziała również na marginesie tej rozmowy z Jackiem Żakowskim w poranku TOK FM, że wraz z końcem obecnej kadencji Sejmu zakończy swoją działalność polityczną. A zmiana sposobu rozliczeń zaproponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia ma przynieść, tak twierdzi NFZ, około 800 milionów złotych oszczędności. Lekarze ostrzegają jednak, że zmiana może wydłużyć kolejki także do badań kluczowych w diagnostyce onkologicznej. Ministerka Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, również gościni poranka TOK FM, odniosła się do tego pomysłu. Przypomniała także pomysł Lewicy, czyli likwidację obecnej składki zdrowotnej i zastąpienie jej nowym 12-procentowym podatkiem zdrowotnym.
Przyszły budżet musi być budżetem opartym na priorytecie ochrony zdrowia i finansowaniu ochrony zdrowia. Że oczywiście
ale
ten
widzi
system
pani taką
finansowania
odwagę
wymaga
polityczną, bo to jest bardzo ważna kwestia ekonomiczna, moralna, w sensie społeczna, prawda?
Ale oczywiście,
zdrowie,
że to jest decyzja polityczna.
Ale przede wszystkim decyzja polityczna. Trzeba mieć odwagę powiedzieć, stworzyliśmy bardzo kosztowną fikcję systemu ubezpieczeniowego. Fikcję, bo i tak
to składka
jak
zdrowotna nie działa. Powiedzmy to sobie uczciwie. To nie jest składka, to jest jakiś dziwny system, gdzie ci, którzy zarabiają, czy mają większe dochody, przychody, są mniej obciążeni. Ci najwięksi w ogóle nie są obciążeni, a ci średniacy, klasa średnia musi trzymać na swoich barkach finansowanie ochrony zdrowia.
A koszt poboru jest ogromny, rozliczania gigantyczne.
To jest niefunkcjonalne.
Według autorów projektu nowe rozwiązanie oznaczałoby obniżenie obciążeń dla około 90% podatników. Jednocześnie zakłada ono zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia do poziomu 9% PKB. A opinie o planowanych zmianach przygotowywane przez NFZ zapytaliśmy najbardziej zainteresowanych. Z pacjentami w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
Długo się czeka?
No długo się czeka. Zależy do jakiego, no ale długo. Do endokrynologa to prawie rok czekałam. Jak jest leczenie, w trakcie leczenia to nie, ale jak pierwszy raz to długo.
Na razie się nic nie zmienia i nadal są te kolejki, tak jak były, tak są. Do takiego czegoś nie powinni dopuścić rządzący z uwagi na to, że każdy te składki odprowadzał, odprowadza i gdzie to jest?
No ja jestem po udarze, to dla mnie to może jest to ciężko, ale no trzeba się do tego przyzwyczaić, nie? No bo co zrobimy innego?
Tych środków powinno być więcej, żeby pacjenci
tak,
nie czekali.
Tak, środków oczywiście powinno być więcej, tylko pytanie zachodzi, skąd te środki wziąć, nie? Czy to pacjenci mieliby dokładać, na przykład ten zdrowotny podnieść, czy jak to, no nie wiem, nie? Ale to chyba jest kwestia rządzących, nie?
Mają ograniczać i tomografię komputerową i rezonans.
Tak, rezonans. No ja właśnie na takie rzeczy będę szedł. No zobaczymy, jak tu wyjdzie, jak się będę rejestrował, nie? No ja myślę pół roku. Tak się czeka. Ja liczę, że dożyję.
Większość pacjentów obawia się wydłużenia kolejek do specjalistów i na badania. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził to, co wcześniej orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mają prawo do tego, by ich związek został uznany także w Polsce. Sprawa, którą rozpatrywał, dotyczyła dwóch mężczyzn mieszkających w Warszawie. Sąd nakazał ostatecznie Stołecznemu Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję aktu ich małżeństwa zawartego 8 lat temu w Berlinie. To wyrok dotyczący jednej pary, ale uważnie śledzą postępowanie osoby w podobnej sytuacji, mówi Jolanta Prochowicz, która wzięła ślub na Maderze i czeka teraz na rozstrzygnięcie swojej sprawy przed sądem w Lublinie.
Jesteśmy po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyroku zgodnym z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jakie emocje w tobie, bo na ten wyrok ty razem z żoną czekałyście?
Ulga, ale też takie poczucie, że to było oczywiste, a my żyjemy w takiej rzeczywistości, że dałyśmy sobie wkręcić, wmówić, między innymi za zasługą naszych obecnych władz, że to w trakcie wcale oczywiste nie jest. I byłyśmy w takiej niepewności i takim też jakimś lęku, że co jeśli nasza intuicja akcje są niesłuszne. Co jeżeli ten wyrok nie będzie po naszej myśli?
Ale jest radość?
Jest, jest ogromna radość i ulga. I czekamy teraz, mamy nadzieję, że bardzo szybko będzie rozprawa przed WSA, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie.
Już w tej waszej konkretnej sprawie?
Tak, to będzie kwestia tygodni. No ja sobie tak myślę na bardzo na szybko, że idealnie by było, gdyby reprezentant rządu w terenie, czyli wojewoda lubelski, po prostu zrezygnował z tego procesowania się z nami. Przeprosił i powiedział, dziewczyny, jakby popełniliśmy błąd. Oczywiście to jest marzenie ściętej głowy, tak się nie wydarzy, ale jest to takie moje marzenie, żeby ten reprezentant rządu w terenie, ale też w ogóle rząd polski miał jakąś taką refleksję podstawową w sobie.
My do dzisiejszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wrócimy w TOK 360 po 12.30. Na razie nie będzie obniżki akcyzy na paliwa, ale może się tak wydarzyć w przyszłości, zapowiada w TOK FM wiceminister finansów Jarosław Neneman. Polskie władze na razie nie podejmują żadnych kroków w sytuacji gwałtownie drożejących paliw. Przeciętnie w skali kraju benzyna zbliża się do 7 zł za litr, diesel do 8, choć na wielu stacjach już ten poziom przebił. Autogaz przekroczył próg 3,30 zł. Eksperci mówią, że trudno teraz podawać średnie poziomy, bo na niektórych stacjach ceny rosną kilka razy w ciągu dnia. Czy rząd planuje jakieś ruchy, które miałyby w tej sytuacji ulżyć kierowcom i biznesowi? W porannym EKG odpowiedzialnego za podatki wiceministra finansów Jarosława Nenemana pytał Maciej Głogowski.
Czemu jeszcze nie obniżono akcyzy na benzynę?
I diesla, bo diesel jest bardziej... Diesel jest bardziej chyba problemem gospodarczym.
Ta rozmowa już się świetnie układa. Dlaczego nie obniżyliście?
Niektóre kraje pewne ruchy podatkowe wykonują, niektóre kraje jeszcze ruchów nie wykonują. Ta sytuacja jest dynamiczna, nie wiemy, co się wydarzy. W moim przekonaniu ruchy podatkowe w tym momencie wydają się być przedwczesne, a to nie znaczy, że za tydzień nie będą konieczne.
I teraz pan powiedział jako wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki. Taką rekomendację pan by dzisiaj przedstawił panu ministrowi Domańskiemu.
Tak, jeśli byłby
za wcześnie.
Tak, musimy zobaczyć, co się wydarzy.
Pan powiedział być może za wcześnie i taką by odpowiedź dał ministrowi. Czy minister Domański zlecił panu już jakieś analizy dotyczące potencjalnych ruchów podatkowych?
Takie analizy mamy gotowe, jesteśmy przygotowani.
Był tutaj szef Rady Fiskalnej w tym tygodniu w magazynie EKG i oczywiście dyskutowaliśmy na poziomie ogólności, bo szef Rady nie jest od decyzji politycznych i powiedział, że nie widzi przestrzeni na ruchy podatkowe związane z tą sytuacją.
Mamy policzone, ile różne warianty kosztowałyby budżet państwa.
Na co słychać na stacjach paliw i jakie są prognozy na kolejne dni, a nie są najlepsze? Wojciech Kowalik porozmawia o tym w popołudniowym EKG o 14.40 z Urszulą Cieślak, analityczką rynku paliwowego Biura Refleks. Teraz gdański proces w sprawie pożaru hali, do którego doszło w lutym zeszłego roku. Na ławie oskarżonych zasiedli trzej mężczyźni, którzy zdaniem prokuratury zorganizowali w jednym z pomieszczeń hali laboratorium narkotykowe. Ogień, który się tam pojawił, strawił całą halę. Straty poszły w dziesiątki milionów złotych. Paweł Radzewicz.
W gdańskiej hali, która sama w sobie była cenna historycznie, spłonęło m.in. 1500 rowerów, mewo, zabytki, sprzęt sceniczny i dorobek życia wielu przedsiębiorców, którzy wynajmowali tam pomieszczenia. Proces ma pokazać, kto jest winny pożaru i otworzyć drogę do uzyskania odszkodowań, mówi reprezentujący właścicieli terenu mecenas Tomasz Bronk.
Problem polegał na tym, że oskarżeni nie tylko prowadzili tą nielegalną działalność, o której będzie mowa w trakcie trwania tego procesu, ale również uciekli z miejsca zdarzenia i nie powiadomili straży pożarnej, co spowodowało, że skutki tego pożaru były znacznie, znacznie większe niż można było się początkowo spodziewać. Gdyby oskarżeni, jak każdy normalny człowiek, zawiadomili straż pożarną, wydaje się, że spaleniu uległby tylko niewielki fragment tej hali.
Łączne straty przekroczyły 38 milionów złotych. Oskarżonym za doprowadzenie do pożaru grozi 10, a za produkcję narkotyków nawet 20 lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
Mieszkańcy budynków sąsiadujących z warszawskim wieżowcem Intrako obawiają się o swoje zdrowie. Budynek ma być niedługo rozebrany, są na to odpowiednie zgody. Okazało się jednak, że do budowy wieżowca w latach 70. użyto 60 ton azbestu. Okoliczne wspólnoty mieszkaniowe chcą być stroną obok miasta inwestora w procesie podejmowania decyzji o rozbiórce wieżowca i domagają się gwarancji bezpieczeństwa koniecznych w kontakcie z silnie toksycznym azbestem. Benedykt O'Connor.
Jak mówił Łukasz Rurka ze wspólnoty mieszkaniowej Trio sąsiadującej z rozbieranym wieżowcem, mieszkańcy zostali wykluczeni z procesu, który narażać może ich zdrowie.
Pomimo odległości 20 paru metrów od budynku Intraco, który ma być rozebrany, nie zostaliśmy uznani za stronę.
Rzeczniczka warszawskiego ratusza Marzena Gawkowska argumentuje, że prawo nie nakazuje włączenia okolicznych mieszkańców do decydowania o rozbiórce.
Sam fakt położenia nieruchomości w sąsiedztwie działki inwestora nie determinuje automatycznie statusu.
Jak mówi Nina Dominczak z Biura Realizacji Inwestycji PHN, azbest usunięty zostanie od środka, zanim dojdzie do właściwej rozbiórki.
Usuwanie azbestu będzie realizowane wewnątrz budynku. Przed rozpoczęciem robót demontażowych powierzchnia okładzin azbestowych zostanie dokładnie zwilżona środkiem wiążącym włókna w celu ograniczenia emisji pyłów azbestowych do powietrza podczas prowadzenia prac. Płyty będą demontowane i układane na paletach od strony pomieszczeń na zamkniętych kondygnacjach budynku.
Mieszkańcy odwołali się od decyzji miasta, licząc, że zdobędą właściwą kontrolę nad zabezpieczeniem rozbiórki. Benedykt O'Connor, TOK FM.
W kopalni Wujek, gdzie na początku stanu wojennego oddziały ZOMO i wojska krwawo spacyfikowały protest górników, pod koniec marca zakończy się fedrowanie. Miejsce będzie przekształcane w przestrzeń muzealną. Nad tym procesem pieczę sprawuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka. Grzegorz Kozioł.
Pod koniec maja Centrum 9 z Wujka planuje otwarcie swojej rozbudowanej siedziby, natomiast, jak informuje dyrektor placówki Robert Ciupa, w drugim etapie działań prace obejmą łaźnię łańcuszkową Wujka, w której w czasie strajku w 1981 roku zbierali się górnicy.
Ma się tam pojawić wystawa, która będzie połączeniem tego, co jest, tymi ciuchami roboczymi, które wiszą na łańcuszkach, z pewną nowoczesnością, ale nie zaburzającą tej tkanki historycznej, która się tam znajduje, oraz galeria stanu wojennego na drugim piętrze z obrazami artystów z lat 80.
Dyrektor chce zachować surowość kopalnianych przestrzeni i otworzyć je dla zwiedzających.
Gdzie mogą być organizowane festiwale, gdzie może toczyć się życie. Dajmy to życie w tym miejscu, bo ono jest potrzebne.
Centrum 9 z Wujka działa obecnie w byłym magazynie odzieży kopalni. To właśnie z przylegającej do budynku rampy członkowie plutonu specjalnego ZOMO strzelali do strajkujących górników. 9 z nich zginęło. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Zaglądamy jeszcze na rynki paliw. Baryłka ropy w tym momencie kosztuje $105. Na razie niewiele wskazuje na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie zmieni się na lepsze. Cieśnina Ormus wciąż jest zablokowana, a Międzynarodowa Agencja Energetyczna przedstawiła propozycje mające na celu złagodzenie presji rosnących cen ropy naftowej dla konsumentów. I są wśród nich praca z domu, unikanie podróży lotniczych i wolniejsza o co najmniej 10 km na godzinę jazda samochodem. Agencja ma też sugestie dla dużych firm i dla władz państwowych i te sugestie będziemy komentować w TOK 360 po 12.20. Dziś także odniesiemy się jeszcze do innych tematów dnia, na przykład decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok Stołecznego Sądu oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Spytamy też o zapowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia. Od tych zapowiedzi rozpoczęliśmy dzisiaj TOK 360. NFZ planuje zmienić sposób finansowania części badań diagnostycznych. O opinię w tej sprawie będziemy pytać dyrektor Szpitala Bieleńskiego w Warszawie, Dorotę Gałczyńską-Zych. A na razie informacje o 12.20.
Autopromocja.
Co może usłyszeć od lekarza dziewczyna, która poroniła wyczekiwaną ciążę? Jak bywają traktowane matki na porodówkach? Dlaczego kobieta nie może przerwać niechcianej ciąży? Dehumanizujący język, przemoc ginekologiczno-położnicza i system, który dręczy zamiast chronić, to wciąż rzeczywistość polskich kobiet. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Wszystko jest okej, gdy poronienie jest raną, aborcja wyborem, a ciąża cudem. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
Autopromocja.
Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest to około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Mieszkamy w Śródmieściu, jesteśmy zmęczeni eskalacją wybryków poalkoholowych o różnych porach dnia i nocy.
Tak naprawdę to jest takie działanie dookoła, to działanie fasadowe, można byłoby to rozwiązać prosto.
Samo założenie jest dobre, natomiast no, nie jestem pewna, czy rezultaty będą takie, jak oczekują lokalnie prawodawcy.
Jestem za. Na pewno ograniczyłoby picie w bramach alkoholu z jakichś małpek.
Ciekawy pomysł, ale nie sądzę, że zmieni aż tak dużo.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Weekendowe voucherobranie w Biedronce. W ten piątek zgarnij voucher o wartości 20 zł. Tak, 20 zł. 20 marca zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i odbierz 20 zł w formie vouchera na kolejne zakupy w Biedronce. Limit: jeden voucher na transakcję. Voucher wykorzystasz od 23 do 25 marca przy jednorazowych zakupach za minimum 149 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Marian, a gdzie mogę kupić
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Half Price to więcej niż zakupy. To radość odkrywania. Znajdziesz tu tysiące perełek od światowych marek w wyjątkowych cenach. Nie czekaj. Zapoluj na markowe skarby już teraz. Czas na zakupy, które ucieszą każdego. Half Price. Great Brands.
Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Doniczka z plastiku z recyklingu 3,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99 przed obniżką. Odkryj więcej produktów do ogrodu i na balkon w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Czy wiesz, że nie musiałeś płacić podatku w marcu? Podatki możesz opłacać kwartalnie. Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym. Wybierz Infakt, a my przeniesiemy bezpiecznie twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, czas na informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Izraelski koncern naftowy Bazan wykrył kolejne uszkodzenia po wczorajszym ataku Iranu na rafinerię w Hajfie. Większość produkcji nie została jednak wstrzymana, a uszkodzenia mają być naprawione w ciągu kilku dni. Rafineria w Hajfie jest największym zakładem przetwórstwa ropy w Izraelu. Tymczasem premier Izraela mówi, rewolucji nie da się przeprowadzić z powietrza. Potrzebny jest element lądowy. Benjamin Netanyahu stwierdził, że istnieje wiele możliwości lądowej interwencji, ale nie wyjaśnił, o co chodzi. Na konferencji prasowej z okazji 20 dnia wojny zapewnił, że Izrael nie będzie więcej atakować złóż gazu w Iranie. Ostatnie takie uderzenie spowodowało wzrost cen gazu na świecie. Przepis polskiej konstytucji odnoszący się do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie Unii Europejskiej. To fragment uzasadnienia sędziego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA dzisiaj zobowiązał kierownika Stołecznego Urzędu Stanu Cywilnego do przeniesienia do Polskiego Rejestru Zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pracujcie z domów, zwolnijcie o 10 km na godzinę, unikajcie podróży lotniczych. To są sugestie, jakie dla obywateli całego świata właściwie ma Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Według agencji takie działania mogą złagodzić skutki gwałtownego wzrostu cen paliw. Dobre rady pomogą nam w trudnej sytuacji?
Na pewno są to jakieś sugestie, jeżeli chodzi o to, co można zrobić na poziomie ogólnogospodarczym i na poziomie jednostek. Trochę się to rymuje z tymi działaniami, jakie były proponowane przez między innymi właśnie Międzynarodową Agencję Energii w latach 2022-2023, czyli w czasie ostatniego kryzysu energetycznego, związanego wtedy z rosyjską pełnoformatową agresją na Ukrainie. Natomiast no, to też nie jest nic nowego, to nie jest żaden wymysł XXI wieku, bo bo podobne środki zaradcze, nawet dalej posunięte, obserwowano w czasie kryzysu z 1973 roku, czyli kryzysu wynikającego z arabskiego embarga na dostawy ropy naftowej na zachód po wsparciu Izraela w wojnie Jom Kippur.
I kryzysu, więc... który chyba doprowadził do powołania Międzynarodowej Agencji Energii.
Tak, w ogóle to też Departament Energii wtedy Stanów Zjednoczonych został powołany po to właśnie, żeby zarządzać tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o gospodarkę energetyczną. No i oczywiście wtedy mieliśmy taką dekadę kryzysu. To też się trochę rymuje z tą obecną sytuacją, bo warto pamiętać, że po wychodzeniu z kryzysu w 1973 roku świat od razu wszedł w kolejny kryzys, też związany z Iranem. No bo 1979 rok to jest rewolucja w tym państwie i ponowne tąpnięcie na rynkach ropy naftowej na świecie, które skłoniło na przykład prezydenta Jimmy'ego Cartera do tego, żeby występować w takim słynnym swoim sweterku, zachęcając Amerykanów do oszczędzania energii, między innymi właśnie poprzez zmniejszenie temperatury w domach.
Czyli pewne rady się nie zmieniają od lat 50 i też rozumiem, że to są takie sugestie dla odbiorców prywatnych, którzy mają jednak najmniejszy wpływ na tę rzeczywistość przy dystrybutorach chociażby. Czy Międzynarodowa Agencja Energii ma jakieś sugestie dla władz w takim razie?
Tak naprawdę Międzynarodowa Agencja Energii, można powiedzieć, że cały czas sufluje takie kluczowe rozwiązanie, jakim jest odejście od paliw kopalnych i elektryfikacja gospodarki. Mamy technologie, które służą ograniczaniu zużycia konsumpcji takich nośników energii jak gaz czy ropa i te wdrażania różnych rozwiązań od turbin wiatrowych na lądzie, na morzu, paneli fotowoltaicznych, reaktorów jądrowych, magazynów energii, one już przynoszą pierwsze rezultaty. Bo na przykład w kraju, który jest teraz takim laboratorium elektryfikacji gospodarki, czyli w Chinach, w zeszłym roku zużycie paliw, sprzedaż paliw spadła o prawie 6%, ze względu w dużej mierze na elektryfikację transportu. W Chinach już większość sprzedawanych nowych samochodów to są samochody elektryczne. Ten kraj jest największym na świecie rynkiem elektromobilności i to przynosi efekty. To przynosi właśnie odporność na takie tąpnięcia, jakie obserwujemy teraz na światowych rynkach po kolejnej wojnie w Zatoce Perskiej. Więc to działa, to naprawdę działa. Natomiast też warto zasygnalizować, że te działania Międzynarodowej Agencji Energii są często torpedowane, bo nie tak dawno temu, dosłownie kilka tygodni temu, sekretarz energii Stanów Zjednoczonych, Chris Wright, w dosyć mocnych słowach odniósł się do szefa Międzynarodowej Agencji Energii, nawołując go do porzucenia tak zwanej zielonej agendy, czyli de facto do odejścia od tych sugestii, które są teraz właśnie wdrażane jako takie działanie zmierzające do zmniejszenia tych dolegliwości związanych z kolejnym kryzysem energetycznym.
Powiedział pan o tak zwanej zielonej agendzie, tak jak to ujął przedstawiciel Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, natomiast ja mam pytanie trochę na marginesie naszej rozmowy, ale czy spodziewa się pan, że po tym kolejnym już kryzysie paliwowym, który wziął się z problemów na Bliskim Wschodzie, rzeczywiście te państwa, gospodarki mniej przekonane do odnawialnych źródeł energii wyciągną te lekcje i trochę ta transformacja energetyczna przyspieszy?
Chciałbym, żeby to właśnie tak wyglądało, natomiast już po kryzysie 2022-2023 roku nie obserwowaliśmy aż tak dużych działań. Jeżeli chodzi o Europę, to tutaj paradoksalnie moim zdaniem wynika to z faktu, że jesteśmy dosyć bogatym kontynentem i byliśmy w stanie zasypać pieniędzmi deficyt, który powstał ze względu na problemy z dostępnością niektórych surowców energetycznych, więc one, chociaż wytworzyły wielkie tąpnięcie rynkowe i przerwy w dostawach tych surowców naprawdę cały czas są jeszcze odczuwalne w europejskiej gospodarce, to mimo wszystko kraje Europy po prostu rzuciły na rynek gigantyczne kwoty i w ten sposób jakoś przetrwały ten kryzys. Natomiast logicznie, tak racjonalnie patrząc, to tego typu sytuacje powinny być bardzo mocnym impulsem w kierunku właśnie odchodzenia od zależności związanej z paliwami kopalnymi. No bo nagle się okazuje, że ktoś nagle nakłada na nas podatek, który płacimy, jeżeli chodzi o zwiększenie cen energii. Ten podatek jest czysto arbitralny. My musimy go płacić, nie ma żadnych ulg. Te pieniądze wypływają z naszej gospodarki, nie są przeznaczone na nasze własne potrzeby, tylko trafiają gdzieś na konta na przykład amerykańskich nafciarzy, czy nawet rosyjskich oligarków, czy arabskich szejków. My z tym nie możemy nic zrobić. No, w takim układzie trudno budować konkurencyjność i długofalowy rozwój gospodarki, zwłaszcza, że no, często w stosunku do na przykład źródeł odnawialnych słyszy się, że to są źródła, technologie niestabilne, jeżeli chodzi o generację, no to polecam spojrzeć, jak wygląda teraz kurs surowców energetycznych. To jest dopiero niestabilność. Więc myślę, że jest to taki tutaj w tym momencie kolejny już argument za transformacją energetyczną, ale pytanie, czy on będzie odczytany.
Na razie mamy 20 marca 2025 roku i pewne procesy toczą się swoim tempem, a ja czytam jeszcze fragment tego raportu Międzynarodowej Agencji Energii, gdzie stoi co poniżej. Te środki, o których mowa, te sposoby na to, żeby zmniejszyć tę presję cenową, mogą wpłynąć na obniżenie kosztów ponoszonych przez konsumentów, zmniejszenie obciążeń rynków i zachowanie paliw na potrzeby podstawowe do czasu wznowienia normalnych przepływów. I to jest zdanie, które mnie niepokoi, bo to zdanie sugeruje, że ropy może nam zabraknąć.
No tutaj mamy do czynienia w tym momencie z dużą niepewnością długoterminową, jeżeli chodzi o taki horyzont polityczny tej wojny. To znaczy, nie do końca wiemy, co ma się wydarzyć, żeby ten konflikt został zakończony. Bo główny ośrodek decyzyjny w sytuacji konfliktu w Zatoce Perskiej, czyli Stany Zjednoczone, no jakoś nie potrafią zdobyć się na sprawną i konkretną komunikację, która byłaby klarowna, jeżeli chodzi o swoich sojuszników, co do tego, gdzie oni chcą ten konflikt prowadzić. Ja teraz na przykład nie wiem, co chcą zrobić Stany Zjednoczone w zakresie dalszych działań wokół Iranu. Komunikacja jest chaotyczna, nie ma wyznaczonych celów politycznych do osiągnięcia, więc mamy tutaj naprawdę wielki bałagan i stąd też nagromadzenie takich emocji na rynkach. Natomiast z drugiej strony no, ten konflikt się rozlał już daleko poza Iran i w tym momencie trwa on też w takich krajach jak na przykład Katar, gdzie obrywają gigantyczne kompleksy produkcji chociażby LNG. No, kompleks Ras Laffan został uderzony w ten sposób, który uszkodził prawie 1/5 jego przepustowości. To może potrwać lata, zanim on wróci do swojej oryginalnej sprawności. Więc mamy ogromny problem z tą właśnie niepewnością i z brakiem politycznej perspektywy, jeżeli chodzi o dalsze trwanie tego konfliktu.
Czekamy na tę polityczną perspektywę z niecierpliwością. Bardzo dziękuję. Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24, był z nami. Teraz sytuacja małżeństw jednopłciowych w Polsce. Jest z nami Anna Mazurczak, adwokatka, jedna z pełnomocniczek pary, w sprawie której zapadł dziś wyrok, orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właśnie, Naczelny Sąd Administracyjny uznał w największym skrócie, że małżeństwa osób tej samej płci zawarte zgodnie z prawem poza granicami Polski powinny być ważne także w Polsce. To jest bardzo duży skrót myślowy, ale gdzieś nam pokazuje, o czym będziemy mówić, tak? Dłuższa wersja.
Tak.
NSA zobowiązał...
Podoba mi się ten skrót myślowy.
Dłuższa wersja, oddajmy to sądowi, zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To jest dobra wiadomość, ale co z tej wiadomości wynika?
To jest wspaniała wiadomość. To znaczy to, co się wydarzyło dzisiaj, ma znaczenie głównie w konkretnej sprawie tej pary, która zawarła małżeństwo w Berlinie, dlatego że kluczowy dla nas jest ten wyrok z listopada Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to on jest wiążący dla wszystkich urzędników, sądów administracyjnych, a przede wszystkim dla rządu. To znaczy rząd jest zobowiązany wykonać ten wyrok. Dzisiaj NSA po prostu utwierdził nas w tym przekonaniu, że jak najbardziej te małżeństwa nie mogą być już niewidoczne. Trzeba rozpoznać to, że Polacy wyjeżdżają masowo za granicę i tam zawierają związki małżeńskie tej samej płci. Na dziś to oznacza tyle, że urzędnicy stanu cywilnego będą musieli w jakiś sposób, nawet na starym wzorze, wyprodukować nowy akt małżeństwa. Polski akt małżeństwa sąd jakby też uznał, że to nie ma znaczenia, czy ten wzór zostanie zmieniony, czy nie zostanie zmieniony. Najwyżej na starym wzorze trzeba wpisać po prostu dwóch mężczyzn w akcie małżeństwa i oni z tym aktem aktem małżeństwa w ręku. Następnie moim zdaniem powinni zacząć upominać się już o te prawa, które są w Polsce zastrzeżone dla małżonków. Natomiast pewnie przede wszystkim chodzi o te prawa, które są jakoś tam regulowane prawem Unii, a więc na przykład uprawnienia w sferze podatkowej.
Co oznacza na starym wzorze? Bo pamiętam, że w listopadzie, kiedy zapadała decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten wzór dotyczący umowy małżeństwa był kluczowy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób polskie urzędy reagowały na tę sytuację.
Tak, i to znaczy, może tak, często argumentem kierowników Urzędu Stanu Cywilnego było to, że poza tym, że to wszystko jest niezgodne z prawem, to oni nawet nie mają wzoru, na który mogliby wpisać taki akt małżeństwa. Chodzi o to, że w polskich wzorach jest rzeczywiście miejsce do wpisania mężczyzny i kobiety, więc jeżeli mamy małżeństwo dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn, no to wtedy kobietę trzeba wpisać w rubrykę mężczyzna albo mężczyznę w rubrykę kobieta i to jakoś im się w głowach nie mieściło. Natomiast minister cyfryzacji przygotował nowelizację tego rozporządzenia, ale ona utknęła na etapie uzgodnień międzyresortowych. Te uzgodnienia zakończyły się pod koniec stycznia. Nie są opublikowane nawet te opinie, które w toku uzgodnień międzyresortowych wpłynęły do ministra cyfryzacji, więc trochę nie wiemy, co się dzieje, tak? Bo od dwóch miesięcy w zasadzie stoi w miejscu ten proces legislacyjny.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję w sprawie jednej konkretnej pary dwóch mężczyzn. I co to oznacza dla orzecznictwa w Polsce? To znaczy, jaki wpływ to orzeczenie ma na cały system i sądy niższej instancji?
Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o efekt psychologiczny, dlatego że najważniejsze jest to orzeczenie TSUE z listopada. Nie ma żadnych wątpliwości, że wszystkie sądy administracyjne w Polsce są nim związane. Natomiast dzisiejszy wyrok NSA ma takie znaczenie, że w Polsce faktycznie bardzo często i urzędnicy, i polskie sądy patrzą jednak przede wszystkim na te sądy polskie, najwyższej instancji. A więc ten wyrok dzisiejszy Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest dla nich wiążący, tak jak wyrok TSUE, no ale jest jakimś tam kierunkiem, w którym będą te sądy na pewno zmierzać. Tak, to znaczy jestem przekonana, że wiele sądów też czekało z orzeczeniem w sprawach transkrypcji, które zawisły przed nimi na ten dzisiejszy wyrok NSA. Także spodziewam się teraz w ogóle i bardzo wielu nowych spraw dotyczących transkrypcji i tego, że wiele tych spraw, które wcześniej były zakończone negatywnie, one zostaną albo wznowione, albo te pary ruszą właśnie do Urzędu Stanu Cywilnego, twierdząc, że jednak zmienił się stan prawny, więc żądają w związku z tym wreszcie dokonania transkrypcji. Także na pewno będzie ruch.
A orientuje się pani, ilu osób to może dotyczyć?
Oj, nie wiem, ale wielu. To znaczy, nie wiemy tego właśnie między innymi nie wiemy dlatego, że przez lata zamykaliśmy oczy na istnienie takich związków zawieranych za granicą. Teraz się dowiemy, bo one będą wreszcie rejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Bardzo dziękuję. Anna Mazurczak, adwokatka, jedna z pełnomocniczek pary w sprawie, o której mówiliśmy, w sprawie, która zapadła przed naczelnym, w której orzeczenie wydał Naczelny Sąd Administracyjny. 12.35, Wojciech Kowalik w studiu.
Dzień dobry.
Ekran jest za kilka chwil po 12.40.
A zajrzymy w nim na rynek pracy. Ostatnie dni to kolejne wielkie globalne firmy, które zapowiadają zwolnienia ludzi z powodów związanych ze sztuczną inteligencją. Meta, czyli właściciel Facebooka, zapowiada zwolnienia 20% załogi, żeby uwolnić pieniądze pod inwestycje na AI. Albo wczoraj bank HSBC, który chce ludzkich bankierów zastąpić właśnie sztuczną inteligencją. Czy więc realizują się właśnie obawy, że AI odbierze nam pracę? Po 12.40.
Zapraszam, Wojciech Kowalik.
Reklama.
Czas na Samsung Days w RTV Euro AGD. Szukasz nowej pralki, pojemnej lodówki, nowoczesnego piekarnika albo mocnego odkurzacza? Teraz możesz kupić wybrane produkty taniej. Zgarnij do 2500 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów. Minimalna cena zakupów to 3000 zł. Wartość rabatu zależy od łącznej ceny zakupów. Samsung Days w RTV Euro AGD do 25 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
W biznesie warto mieć klasę, jak Enova 365, ERP klasy biznes, elastyczny system, nowoczesna technologia, AI, mobilność, bezpłatny ksef, abonament czy zakup na własność. Ty decydujesz. Zmień system na Enova 365 i przekonaj się, jak wygląda cyfryzacja klasy biznes. Enova 365.
Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED, odświeżanie 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku.
A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy.
Świetnie. A co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Travisto.
Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
Super, super!